Tu Radio Kraków Kultura.
Radio Kraków Kultura, Tadeusz Marek przed mikrofonem, niezmiennie Paweł Lorenz za sterami, także niezmiennie rozpoczynamy drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania, a w niej Willa Decjusza w najbliższą niedzielę, 19 czerwca, z okazji Międzynarodowego Dnia Uchodźców, zaprasza na Dzień Otwarty. Dzień Otwarty, który tym razem związany przede wszystkim z międzynarodowym projektem So Close, powstałym w odpowiedzi na kryzys migracyjny. Prace nad nim trwają od 3 lat, a w ramach tego Dnia Otwartego pierwsze efekty szerszej publiczności zostaną przedstawione. O tym, co w niedzielnym programie, ale także o projekcie So Close mówią doktor habilitowana Dominika Kasprowicz, profesor UJ, dyrektorka Instytutu Kultury Willa Decjusza oraz Kasia Joffe, kuratorka sekcji Story Map projektu So Close.
To kolejny w tym roku dzień otwarty pałacu, zespołu pałacowo-parkowego Willa Decjusza. Przewidzieliśmy faktycznie wiele atrakcji, ale spotykamy się przede wszystkim po to, żeby się podzielić historiami i doświadczeniem, które jest doświadczeniem wspólnym dla Polaków, Europejczyków i przybyszów, imigrantów, uchodźców, doświadczeniem przymusowej migracji.
To dzielenie się historiami, opowieściami to jest poniekąd coś, co wynika bezpośrednio z tego projektu So Close, prawda?
Tak, pan redaktor wspomniał o tym, że projekt powstał w odpowiedzi na kryzys uchodźczy migracyjny, ale należy dodać, że to była odpowiedź na kryzys z roku 2016.
No właśnie, a teraz ten temat powraca, ale równocześnie państwo nie pozostają wyłącznie przy tej narracji, która w tym momencie aktualna z uwagi na bieżące wydarzenia polityczne. Natomiast mówią państwo tak, chodzi o zakreślenie szerszej perspektywy, dotykamy i II wojny światowej.
Rzeczywiście tak jest, bo zwracamy uwagę na to, jak podobne są pomiędzy sobą procesy migracji zmuszonej, przemocowej i w jaki sposób łączą się te historie z przeszłości z historiami dnia dzisiejszego.
I równocześnie zaprzęgają państwo do tego cały zespół, cały system najróżniejszych narzędzi.
Tak. Jakby te bardzo fajne, łatwe w obsłudze, atrakcyjne wizualnie internetowe platformy, które stworzyliśmy w czasie pracy w ostatnich 3 latach, zresztą w międzynarodowym gronie. Willa Decjusza jest jednym z 9 partnerów projektu rozsianego po całej Europie. To jest pewnego rodzaju taki nośnik, nośnik treści, ale jednak w tym projekcie najważniejsza jest okazja do spotkania się. Wyszliśmy z założenia, że wszystkie społeczeństwa europejskie w historii nieodległej, jeszcze wciąż pamiętanej, doświadczyły przymusowej migracji. Z różnych względów, ekonomicznej, wywołanej konfliktem zbrojnym, więc mamy w sobie taką pamięć, mamy w historii społeczeństw takie historie. W Polsce o tym mówi się ostatnio bardzo dużo ze względu na napływ uchodźców wojennych z Ukrainy, ale to był temat, który już 3 lata temu zaczęliśmy realizować, bazując na doświadczeniach kolegów z Grecji, Hiszpanii czy Włoch.
Czy to jest tak, że państwo wcześniej musieli zebrać te historie, tak? Namierzyć w dużym cudzysłowie bohaterów, narratorów tych opowieści. Proszę opowiedzieć o tym trochę więcej.
Mogę powiedzieć krótko o części archiwalnej. Mhm. Naszym priorytetem było znalezienie w dostępnych archiwach takich historii, takich narracji Polaków, osób pochodzenia polskiego Polaków, którzy w ostatnich 180 lub 100 latach doświadczyli przymusu migracji. Wiadomo, tych historii jest multum, ale zależało nam na tym, żeby pokazać zarówno te znane postaci, jak i takie, których historie jeszcze do tej pory nie były publicznie powiedziane. Wydobyć je trochę z mroku i przywrócić pamięć o tych osobach, o tych rodzinach.
Też pokazujemy w tych historiach, na ile trudno znaleźć niektóre informacje, tak na przykład ścieżka 2 rodzin żydowskich, która po prostu jest wybrana z zapisów archiwalnych, bardzo krótkich i nie możemy dodać do tego niczego więcej. Nawet wizerunku tych osób nie pozostało, nawet wieku jednej z osób nie znano, tylko możemy dowiedzieć się, że miał brata i kiedy uciekł z jednego z obozów koncentracyjnych do Krakowa, wrócił po parę dniach, bo jego brat pozostawał w tym obozie. I na tym urywa się cała droga życiowa. Też nie możemy powiedzieć, czy oni żyli później, czy oni zniknęli, czy zmienili swoje imiona i nazwiska. Natomiast drugą częścią tej pracy była też współpraca z uchodźcami i, i ludźmi, którzy nie mają statusu uchodźcy, ale są migrantami nie z własnej woli w trybie życiowym, natychmiastowym, czyli za pomocą Centrum Wielokulturowego, za pomocą EXPATS organizacji, za pomocą też różnych fundacji ukraińskich i białoruskich. Uzyskaliśmy kontakty pana Omara Gameta Diaza z Libii, Julii Osiewskiej i Ewgenia Wilko, którzy są uchodźcami podwójnymi, najpierw z Białorusi, później z Ukrainy, uchodźcy wojenni. Sary Asmy Nazari i Shahidy Feraye z Afganistanu, z Kabulu. I Svetlany Brecht z jej rodziną, z dwójką małych dzieci, 11-latkiem i jednym naprawdę jeszcze małym dzieciakiem, którzy opowiedzieli nam swoje historie. I ich historię można będzie też zobaczyć w trakcie Dnia Otwartego, a później do tego dołączą jeszcze historia z Wenezueli i historia z Białorusi, osoby, która przyjechała wprost do Polski.
Czyli to jest tak, że zarówno pracę, jak i też postać tego Dnia Otwartego, to odbywa się tak dwutorowo. Z jednej strony to są prace archiwalne, ale także utrwalanie tych historii, wprowadzanie do systemów elektronicznych, a z drugiej strony to są żywe spotkania, dlatego że państwo przewidują także spotkania z gośćmi, prawda?
To są żywe spotkania i to jest, ja bym powiedziała, że praca, która w sobie łączy też nie tylko placówkę internetową, ale też współpracę artystyczną, bo w trakcie nagrywania na przykład wywiadów z tymi osobami i później przekazywania ich historii, dołączyli do projektu muzycy. Był kompozytor z Niemiec, Wsewołod Pozdiejew, pochodzenia estońskiego, który przejął się, wzruszył się tymi historiami i napisał muzykę. Także część archiwalna jest też uzupełniona treścią kulturną, treścią muzyczną. Przepraszam za swój obłęd językowy i moją polszczyznę. A również Żenia Wilko, który jest z jednym z bohaterów swoich historii i można z nim będzie spotkać się na żywo.
Opowiedzmy zatem o dostępności tych zgromadzonych materiałów, bo rozumiem, że Dzień Otwarty Willi Decjusza to jest jedna rzecz i to jest taka okazja, żeby w jednym miejscu wszystko pokazać i zademonstrować. A druga sprawa jest taka, czy po Dniu Otwartym będzie można czerpać z tego, co zbudowano w ramach tegoż projektu So Close?
Niedziela 19 czerwca, po południe od 13, to jest okazja do tego, żeby się spotkać, żeby Willę Decjusza zwiedzić, poznać na nowo, dzięki nowej ścieżce zwiedzania, żeby wziąć udział w nieodpłatnie w różnych warsztatach prowadzonych w trzech co najmniej językach, po angielsku, po polsku i po ukraińsku. Natomiast same platformy ze swoją treścią, one będą już po tej fazie testowej, za kilka miesięcy dostępne, podane do publicznej wiadomości. Ta niedziela to jest dla nas taka okazja i tu jest wielka prośba do wszystkich, którzy będą chcieli sprawdzić i zostawić swoją opinię na temat tego, jak i czy na ile te narzędzia spełniają swoje zadanie.
Natomiast czyli to faktycznie będzie test.
Tak, dokładnie. Każdy może zostać ekspertem i testerem nowoczesnych, wirtualnych, interaktywnych, współtworzonych narzędzi do dzielenia się historiami. I to się dzieje nie tylko w Krakowie. Powiedzmy jeszcze, to jest taki intensywny tydzień w ogóle dla nas wszystkich, ponieważ w czterech miastach, w Barcelonie, w pięknych miastach, w Atenach, w Bolonii i w Krakowie takie dni otwarte się wydarzają.
Ale będzie można się także oddać inwencji, kreacji twórczo-artystycznej, dlatego że będą Państwo wspólnie tworzyć obraz w niedzielę.
Tak, rzeczywiście, pod kierownictwem grupy Mozaika, młodych artystów krakowskich, i to jest taka zachęta, jak mi się wydaje, żeby przyjść, bo tego już poprzez placówkę internetową nie da się zrobić.
Absolutnie, to jest coś, co musi wydarzyć się, no właśnie, jako taka, musi zacząć pracować jeden wielki, żywy organizm dzielenia się, no bo to chyba o tym jest opowieść, tak w gruncie rzeczy.
Rzeczywiście. I jeszcze można będzie zadać pytania, które interesują osobom, bohaterom naszych Story Maps. I ja bym bardzo chciała, żeby to spotkanie było nie tylko opowieścią o ich życiu, ale też uzyskaniem pewnych odpowiedzi na ich pytania, żeby osoby, które mogą przyjść, pomyśleli, w jaki sposób można pomóc tym uchodźcom teraz siebie odnaleźć w Krakowie. Być może ktoś może podpowiedzieć program edukacyjny dla dziewczyn z Afganistanu i z Ukrainy. Być może ktoś na jakieś fundacje.
Tu Radio Kraków Kultura.
Projekt So Close to nie tylko osobiste spotkania, nie tylko osobiste historie, ale to inaczej, to także one, bo one pozostają niejako substratem całego przedsięwzięcia, natomiast to także nowoczesne mechanizmy. I chciałbym, żebyśmy teraz o tych nowoczesnych mechanizmach, które ułatwiają dostęp do zgromadzonych przez Państwa materiałów, opowiedzieli, to między innymi mapy narracyjne.
Tak, to mapy narracyjne, wirtualne wystawy i imersyjne, wciągające dokumenty tworzone przez samych uczestników. W większości to osoby, które mają doświadczenie przymusowej migracji. No i ponieważ projekt realizowany jest w całej Europie, od Polski aż po Hiszpanię, przez Grecję i Włochy, to są bardzo różne tematy, bardzo różne wątki, bardzo różne też materiały, którymi dzielą się uczestnicy projektu.
I Państwo to zamykają w systemie jakiegoś programu komputerowego? Jak to wygląda?
To wygląda jako strona internetowa i w ramach jednej takiej mapy narracyjnej starałam się jako kuratorka tych map narracyjnych ująć w taki sposób, że osoby pochodzące z jednego kraju, z jednego państwa mamy kilka osób z każdego z nich i zwykle pokazujemy różną drogę, którą dostali się teraz do Krakowa i obecnie są i spotykają się w Willi Daciusza, który jest takim właściwym miejscem spotkań jako hasło Willi Daciusza Instytucji Kultury. I w ramach jednej mapy narracyjnej możemy zobaczyć wideomateriały jako z przeszłości, czyli z domu, i wywiad, który był zrobiony w samej Willi Daciusza w ramach tego projektu, gdzie osoby uczestniczące w projekcie opowiadają też o tym, czym jest dla nich pojęcie domu, jak przebiegała ich droga. Można zobaczyć na tej mapie narracyjnej, dlaczego ona jest mapą, też oznaczone punkty, przez które oni się przenosili. Tak na przykład niektóre drogi są zupełnie nie do wyobrażenia w sposób intuicyjny. Żeby dostać się do Polski, na przykład osobie z Białorusi, trzeba było przelecieć przez Ukrainę, Tbilisi w Gruzji i tylko dopiero później trafić do Polski, lub osobom z Kabula trzeba było wyjeżdżać przez Palestynę, później troszeczkę zaczepić się o Dubaj, wylecieć do Finlandii, wrócić do okolic Dubaju i znów wylecieć do Polski. I każdy miał swoją ciężką kilkudniową, kilkutygodniową drogę, o której opowiada też.
Czyli to jest rodzaj także takich pamiętników z trudnej, przymusowej podróży, które państwo stworzyli, czy za sprawą państwa one, te historie zostały gdzieś zapisane. Zdaje się, że za kilka lat, kiedy to całe piekło się skończy, te historie będą jednym z najważniejszych świadectw tego, co w istocie się wydarzyło.
Taka jest idea projektu. Przypomnijmy, że projekt został wymyślony i rozpoczęty 3 lata temu, jako bezpośrednia odpowiedź na kryzys uchodźczy, który nabrzmiewał w państwach głównie południa Europy, we Włoszech, w Grecji, na południu Hiszpanii. Polska wtedy mierzyła się z zupełnie niewspółmiernym ilościowo wyzwaniem, liczonym w kilku tysiącach osób, gronem uchodźców wojennych, którzy wnioskowali o azyl polityczny, ochronę międzynarodową czy status uchodźcy w Polsce. Natomiast wojna w Ukrainie oczywiście ten kontekst wywróciła do góry nogami i sprawiła, że takie platformy internetowe, łatwe w obsłudze, intuicyjne i dość atrakcyjne, wydaje nam się wizualnie, mogą być fajnym i bardzo przydatnym narzędziem dla wszystkich takich instytucji, organizacji, także osób indywidualnych, które chciałyby z nich skorzystać po to, żeby nawiązać dialog w przeszłości z teraźniejszością, ale też przede wszystkim dialog z ludźmi, którzy żyją obok nas.
Mówimy cały czas o platformie internetowej. Czy my już w tym momencie jesteśmy w stanie podać adres, pod który można zajrzeć?
Jeszcze nie. Można powiedzieć, że teraz wykonujemy taki teaser, trochę spoilerujemy stronę internetową, dlatego że niedzielne wydarzenie Willi Decjusza 19 czerwca, podobnie jak w 3 innych lokalizacjach w Hiszpanii, we Włoszech i w Grecji, ma na celu zaproszenie publiczności, owszem, do tego, żeby przetestowała pierwsze wersje tych platform.
I kiedy mniej więcej możemy spodziewać się finalnej wersji serwisu?
No, planowane to jest na koniec lata tego roku, więc w perspektywie 2, maksymalnie 3 miesięcy będziemy w stanie podzielić się z miastem i światem tą dobrą platformą.
Czyli trzymamy kciuki, a równocześnie jeszcze zerkam na listę tych, no, jakiegoś rodzaju, jakichś, ja wiem, swoistych atrakcji internetowych, które państwo przygotowali, ale także niekonwencjonalnych, może tak lepiej powiedzieć, niekonwencjonalnych dróg upamiętnienia spraw istotnych i intryguje mnie wątek związany z kamerą 360 stopni.
Wykorzystujemy w tym projekcie kilka różnych narzędzi technicznych, w tym też jako na stronie internetowej można będzie zobaczyć takie zdjęcie, które jest robione po kole, czyli te 360 stopni, kiedy można sobie zobaczyć to, tak jakby kręciłeś głową i widziałeś wszystko.
Za pomocą smartfona, naokoło, który tak to dekoduje,
tak to
ujmuje,
prawda? I dekoduje rzeczywiście. Mamy wideo, mamy muzykę, mamy teksty pisane, mamy zdjęcia osób i te zdjęcia 360 stopni, czyli można usłyszeć głosy, można usłyszeć dźwięki dookoła siebie, można zobaczyć tą przestrzeń tak jakby obracałeś.
I to będą, to będzie przestrzeń, to będą zdjęcia jakich miejsc?
Zarówno tych, które były przystankami na drodze osób, naszych bohaterów, na drodze do Krakowa, do Polski, ale to będą też materiały archiwalne. W trakcie wydarzenia w niedzielę 19 czerwca w Willi Decjusza pokażemy też, jak we względnie łatwy sposób można takie historie opowiadać i je zilustrować.
Ja tak sobie myślę też, że to jest od tyle ważne wszystko, że zwłaszcza by pozostać przy bieżących wydarzeniach politycznych, przy okazji tak dramatycznych skutków działań politycznych i militarnych, my bardzo często poprzestajemy na tym etapie, na którym ten kurz wojenny cały czas pozostaje gdzieś w powietrzu. Natomiast to gruntowanie kulturowe, ale także i kulturalne, to jest coś, co zdaje się być jakimś przygotowywaniem podłoża pod tę nową rzeczywistość, kiedy ten kurz wojny już, miejmy nadzieję, jak najszybciej opadnie i wtedy pozostaniemy z poczuciem, czy my pozostaniemy, czy wielu bohaterów tych historii pozostanie z poczuciem jakiejś pustki, ale równocześnie braku takiego miejsca, w którym na nowo można otrzymać schronienie, a bardzo często to schronienie przecież właśnie jest związane z poczuciem jakiegoś bezpieczeństwa kulturowego, z poczuciem jakiejś ciągłości, prawda? I myślę, że to taką ciągłość stwarza, bo to, jak panie mówią o tekstach, o muzyce, nie tylko o podróży, prawda?
To oczywiście nie mają być tylko pamiętniki czasów wojny. To ma być przede wszystkim takie internetowe miejsce, w którym ktoś zaproszony podzieli się fragmentem swojej historii, ale też w miejsce, gdzie wybrzmią historie z przeszłości. Mamy takie przekonanie, że doświadczenie przymusowej migracji i wszystkie związane z tym wyzwania, chociaż nie były doświadczeniem Polaków czasu współczesnego, to pozostają w naszej takiej kolektywnej pamięci, czasami kolektywnej nieświadomości, ale trzeba o nich mówić, trzeba te historie przywracać, trzeba porównywać losy migrantów, przymusowych migrantów ostatniego stulecia, przede wszystkim dlatego, że przymusowa migracja będzie obok oczywiście pogarszającej się sytuacji klimatycznej największym wyzwaniem XXI wieku, wyzwaniem, które zdestabilizuje społeczeństwa i państwa. Tego się spodziewamy, więc powinniśmy przygotować się na to także. To
jest znany polski filozof Andrzej Leder mówił ostatnio, że w świecie działają dwie siły i to jest siła miłości i siła przemocy. I o ile moje doświadczenie jako z wykształcenia psychologa klinicznego pozwala mi mówić, to przemoc rośnie w tym momencie, kiedy wyczuwamy coś jako obce. I projekt So Close ma na celu taką zmniejszenie tego uczucia obcości innych osób, czyli demarginalizacją uchodźców, demarginalizacją migrantów, a żeby wyczuć, na ile jesteśmy blisko, na ile jesteśmy so close tych osób, to pokazujemy ich historię jednostkową w twarzy, z ich zdjęciami z przeszłości jako dzieciaków, z ich słowami, z ich jakimiś nagraniami wideo, jak na przykład dziewczynki z Kabułu siedzą na chustawkach w dzień, kiedy przychodzą talibowie, albo ulubione drzewo, które posadziła rodzina z Ukrainy, drzewo wiśniowe. I takie historie, takie fragmenty życia, oni trafiają do nas, bo wyczuwamy to samo. Wszyscy siedzieliśmy za jednym stołem z rodziną, wszyscy mamy kota lub psa lub popugę u siebie w domu, albo rybek i wszyscy wyczuwamy miłość. Jeżeli będziemy wywoływać tymi historiami pewne uczucie bliskości, porozumienia, to też pozwoli to na to, żeby zbudować pewne mosty zamiast tego, żeby budować ściany. Jest jeszcze jeden znany cytat, że śmierć jednego człowieka jest tragedią, a śmierć tysiąc milionów jest statystyką. I właśnie tego chcemy uniknąć.
To jest opowieść o nadawaniu imion tym zjawiskom, które określane są w kategoriach statystycznych. To właśnie pierwsza myśl, która przyszła mi do głowy, kiedy mówiła pani o bliskości, że przecież bliskość to jest rodzaj uważnego spojrzenia w oczy drugiego człowieka. Nie sposób spojrzeć, a więc i w oczy problemu społecznego. Nie sposób nie spojrzeć, nie sposób dotknąć wielkiego problemu dotykającego milionów ludzi, jeśli nie spojrzy się nań przez pryzmat jednego człowieka i jednej twarzy.
Właśnie tak. I też z tego względu przywołujemy historie archiwalne, migrację Polaków, bo to też pozwala nam zwrócić uwagę na to, że podobne procesy już zachodzili. Polacy też przeżywali u siebie w domu podobne rzeczy i robimy te story maps, mapy narracyjne w dwóch językach, wersji angielskiej i wersji polskiej.
Pamiętamy też zresztą przecież migracje ekonomiczne, lata 90., ale nawet i początek lat 2000, prawda? I to nie są historie o masowym przypływie ludności w jedno miejsce i potrzebie wzmożonej pomocy humanitarnej, ale to mimo wszystko jest opowieść o nieodnalezieniu się w społeczeństwie, o byciu wykluczonym, marginalizowanym, o braku poczucia swojości, o której mówimy. Bo nie swojskości, chodzi o, to może neologizm, ale o to, żeby czuć się swojo i chcianie. Powiedzmy jeszcze o tej nowej ścieżce zwiedzania w Willi Decjusza, której premiera także w niedzielę przy okazji Dnia Otwartego. W języku polskim i ukraińskim będzie można ją zwiedzać, ale co będzie można zwiedzać?
Zwiedzać będzie można, jak zawsze, Willę Decjusza. ale konteksty, które składają się na nową opowieść o tym miejscu, dotyczą właśnie tego tematu. Migracji, przymusowej migracji, emigracji i roli tych wielkich procesów migracyjnych w tworzeniu, podtrzymywaniu, znikaniu kultury. Trzeba pamiętać, że Willę Decjusza prawie 500 lat temu zbudował imigrant, uchodźca z obszaru Alzacji, wcześniej przynależącej do Niemiec, który oczywiście zrobił szybko, błyskotliwą karierę na dworze, renesansowym dworze krakowskim. Natomiast to był człowiek, który nie był swój. Był przez całe swoje życie postrzegany jako ktoś obcy. Willa Decjusza też, podobnie jak kilka innych miejsc w Krakowie i w regionie, odznaczała się tym, że zawsze nowe prądy, nie tylko architektoniczne, bo to był pierwszy taki obiekt mieszkalny, renesansowy w swoim stylu, ale też jeśli chodzi o kwestie na przykład religijne, był tam lokowany zbór kalwiński, o czym mało kto wie. Więc, a później w historii tego miejsca zapisywały się rody arystokratyczne, wpływowe, polskie, głównie też właścicielki, kobiety, które z różnych względów i z różnych powodów, ale tematy imigracji bądź emigracji miały, powiedziałabym, w swoim centralnym życiowym punkcie.
W związku z tym zapraszają Państwo do tego, by odkrywać także problemy współczesne nam w kontekście rzeczywistości społeczno-politycznej przez pryzmat kroczenia korytarzami Willi Decjusza i odkrywania historii tego miejsca.
Powiedziałabym jeszcze do słów Pana, że my proponujemy nie tylko odłożyć problemy, ale też zobaczyć możliwości. Bo migracja, temat migracji, temat przypływu różnych osób i kultur i spotkanie się z tymi kulturami, zapoznanie się, to jest rozwój, to jest możliwość poznać coś nowego, to jest możliwość nawiązać współpracę. Nie jest tak, że migrant to jest zawsze człowiek, który wymaga czegoś, wymaga pomocy, jest totalnie bezradny i w jakiś sposób traci na wartości swojej ludzkiej. To są osoby, które mają coś do zaoferowania, które też mają pewne ideały, marzenia, możliwości utalentowania i w taki sposób, jeżeli spojrzymy na nie jako na osoby, które mogą nam coś dać wartościowego i zostać naszymi przyjaciółmi, być na równi, to wtedy otworzy się cały nowy świat.
Na zakończenie mogę dodać, parafrazując dwójkę wspaniałych autorów, chociaż nie tylko autorów, profesor Jacek Woźniakowski, jeden, można powiedzieć, z ojców założycieli Willi Decjusza, wspominał, czy wielokrotnie podkreślał, że tylko tam, gdzie spotykają się kultury, cywilizacja może się rozwijać. A z drugiej strony, Ayun Nin w swoim dopiero co wydanym, tłumaczonym na polski tomie poezji, Ayun Nin jest Angolką, która w Willi Decjusza przebywa w ramach takiego stypendium pomocowego z ICORN, podkreśla, że z domu można wyjść, czy wychodzi się tylko wtedy, jeśli ten dom staje się miejscem nie do wytrzymania. Zresztą ten motyw się pojawia w kilku i w wielu innych twórczościach, wielu innych utworach.
Na przykład w poemacie Wirsan Shire, też Uchodźcy z Syrii 2009 roku.
A równocześnie, jeśli kierujemy się tą topiką, metaforyką domu, to ja od razu mam od innej strony tę metaforę ujętą słowa Tadeusza Sławka, który powiedział kiedyś tak, że trzeba wyjść z domu, żeby zobaczyć dom. I to jest chyba opowieść także o tym, to znaczy wyjść, otworzyć się, zobaczyć szeroki wachlarz możliwości, nie tylko intelektualnych. Powiedzmy o tym wprost, bo to, do czego zapraszamy w niedzielę, to nie jest wyłącznie zaproszenie do zadumy, do poważnej refleksji intelektualnej, ale to jest także wachlarz, szeroki wachlarz możliwości towarzyskich, takiego bardzo prostego i ludzkiego spojrzenia sobie w oczy, ludzkiej rozmowy, rozmowy i przez wzgląd na ten osobisty, pozbawiony barier, jakichś formalnych barier spotkania, konstrukt sytuacyjny, docieranie do siebie i otwieranie się na siebie. To może z tymi życzeniami pozostaniemy, a równocześnie pozostaniemy też z zaproszeniem, z którymi panie z kolei przyszły do nas, a mianowicie zaproszenie do Willi Decjusza. Najbliższa niedziela, 19 dzień czerwca to będzie, między 13 a 18 dzień otwarty. Tamże, na który zapraszały Dominika Kasprowicz i Kasia Joffe, związane z Willą Decjusza i działające w ramach projektu So Close. No i trzymamy też kciuki za rozwój i finalizację wszystkich poczynań w zakresie tego projektu.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Tu Radio Kraków Kultura.